Witamy Was w 19 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj witam się z Wami Odin,
Bizon,
Blady i
Harmonika. Dobra, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Mass Effect 2 na PS3, Mafii 2 oraz Canon Niche Dog Days. Mieliśmy okazję już grać w dema, więc możemy Wam trochę o tym powiedzieć. No i Deus Ex Human Revolution, a następnie Stalker, no i mamy też konkurs, więc myślę, że przejdziemy od razu, dlatego że musimy się spieszyć, nagrać poniżej godziny Keep 'em at bay, więc zaczynamy.
Spin this shit!
Widzę, że wszystkim to przyszło na myśl, nie?
Ludzie, święci moi, panie i panowie, Mass Effect 2 przybywa na PS3. Jak myślicie, jaka była moja reakcja, jak się o tym dowiedzieli? No jaka była moja reakcja?
Nie.
Żadna.
Blisko. Żadna. Pomyślałem, ha.
Dupa sraka.
Nie, ja bym się zdenerwował. Ja bym się zdenerwował, jakbym miał Mass Effecta 2 na Xboxa. Kupił do tego DLC za nie wiadomo ile pieniędzy i nagle, no wiesz, na PS3 wyjdzie ze wszystkimi DLC i już nie będziesz musiał za nic więcej płacić.
No prawdopodobnie.
Bo nie wiesz, trzeba płacić, ponieważ jak mówi opis na pudełku, będą godziny dodatkowego kontentu, czyli no można domniemywać, że po prostu wrzucą wszystkie DLC do tej pory wypuszczone i po prostu je wkleją na płytę. Jednak nie jestem zły, naprawdę, bo premiera tego będzie miała miejsce, drodzy moi, 11 stycznia 2011 roku. To jest naprawdę sporo czasu i na pewno bym tyle nie wyczekał. A takie gadanie w stylu, że o, ja bym się czuł okradziony, ja bym się zdenerwował, że wydałem tyle pieniędzy. No, tak zawsze jest z konsolami, że kupujesz grę przy premierze, ona kosztuje cię 199 zł, a po 3 miesiącach jest jakaś uber promocja, kup dwie, a trzecią nam ci gratis. I patrzysz, tak, że wydałeś tyle pieniędzy. No ale profesjonalnie powiem tyle, że nie uważam, że to jest mądry ruch ze strony BioWare, bo jakby szpieniem? Dziwne słowo. Podstawą Mass Effecta, przynajmniej dla mnie, jest to, że masz tą kontynuację swojej historii, czyli masz ten import save'a z jedynki. Oczywiście mieć go nie będziesz, bo prawa do jedynki nadal ma Microsoft. Także myślę, że to zaboli troszkę BioWare właśnie pod tym względem, że będzie narzucać tam jakby jedną strukturę fabularną, jedynkową, co jest bardzo smutne. Ale z drugiej strony, ja nie widzę tego w jakiś sposób, żeby to krzywdziło graczy, żeby to krzywdziło, nie wiem, całe uniwersum, psuło cokolwiek. Po prostu, no, miło, że więcej osób będzie mogło zapoznać się z geniuszem.
Dobra, Blady, nie ukrywajmy, nie jesteśmy tutaj żadnymi fanboyami konsolowymi i... według mnie to wygląda w ten sposób, że w końcu BioWare powiedziało sobie, zróbmy to na wszystkie konsole nowej generacji, te mocniejsze i na PC-ty i zróbmy Mass Effecta trzeciego, który będzie pewnie już nie wiadomo jaką ultra zajebistą grą, którą będziemy znowu wychwalać w podcastach, zróbmy ją już na wszystkie platformy i jeszcze przy okazji przenieśmy dwójkę tyle, żeby ludzie mogli sobie poznać tą historię Sheparda i żeby już te decyzje z dwójki zostały przeniesione do trójki, bo wiadomo, że jedynki na PS3 Microsoft nie odda.
Nie ma bat.
No właśnie. No i... tylko się cieszyć, no.
Znaczy, widzą, ja myślę, to nie tyle o to chodzi, że BioWare nagle postanowiło, tak, rozszerzmy uniwersum i w ogóle sprzedawajmy nowskie konsole. Ja myślę, że po prostu BioWare zawsze chciało zrobić grę jak najlepszej jakości, z jak najlepszymi narzędziami, a będąc małym, kanadyjskim, zamrożonym studiem, nie mogło sobie pozwolić na grzebanie w bardzo drogich developer toolsach na PS3, a teraz mając wsparcie ogromnego potentata EA, który no bardzo lubi multiplatform, nawet się w tym podkochuje, myślę, że teraz mieli po prostu możliwość, zarobili tyle na DLC i EA widzi potencjał w serii, że dają im jakby teraz w pełni ten jakby unf, który pozwoli im stworzyć to na PS3. Także ja nie myślę, że to była ich decyzja, że hej, zróbmy na PS3, tylko no w końcu możemy.
No ale ja najbardziej współczuję tym graczom, którzy posiadają dwie platformy, Xbox 360 i PS3, dlatego że, powiedzmy tak jak ktoś wcześniej powiedział, nie? Wykupiłeś sobie te wszystkie DLC na Xbox 360 przez Microsoft Points i jesteś szczęśliwym posiadaczem wszystkich dodatków, jakie są teraz. I w pewnym momencie dowiadujesz się, no tak, wiesz, w sumie wyjdzie ta gra, tak, Mass Effect, co ona będzie miała? No tak, wszystkie dodatki. W sumie będzie kosztowała jakieś może 249 zł za wszystko. No i ty też tak podliczasz to wszystko i mówisz...
Nie, Odin, nie, bo ty się...
Ale, Blady, tak samo było edycją Game of the Year Fallouta trójki, gdzie po prostu
byłeś... Ale nie, bo do czasu, do, aż 11 stycznia jest lato! 11 stycznia już Mass Effect 2 na Xboxa będzie kosztował grosze i obiecuję ci, że nie będzie wcale drożej kupić wtedy nowego Mass Effecta i punkty BioWare, niż kupić wszystkie te dodatki na jednej płycie w wersji na PS3.
No tak, tak, z perspektywy czasu masz jak najbardziej rację. W sumie też się zgadzam, dlatego że mi się wydaje, że na Xboxie BioWare już zarobiło tym Mass Effectem tyle, ile mogło.
No, ja, znaczy... Oni już jakby sobie dali sprawę, na przykład teraz wychodzi ten dodatek z Liarą, oni go nie promują jakoś bardzo silnie, bo oni wiedzą, że jakby ci ludzie, którzy chcieli sobie zagrać w grę, już sobie dawno w Mass Effecta zagrali i ich nie obchodzą te nowe DLC, że teraz jakby zostali już tylko ci wielcy fani, ci maniacy, którzy po prostu wyczekują no minut do premiery nowych dodatków.
Patrz blady.
Patrz blady. Którzy są skłonni wydawać punkty po prostu na jakiś syf, na jakieś nic nie warte skiny postaci. I oni po prostu już wiedzą, że teraz na Xboxie mogą liczyć już tylko na tych hardkorowych fanów, a teraz właśnie mogą powiększyć sobie tą bazę o ludzi z PS3.
No i to chyba też zapowiada, że trzecia część też będzie multiplatformowa.
Co mnie bardzo cieszy, co mnie bardzo cieszy, jest bardzo, bardzo możliwe, że wersja PS3 będzie lepsza, ładniejsza i to mi w jakiś wielki sposób nie rusza, bo no, bywa, są różne konsole, nie?
Mi to ta perspektywa bardzo odpowiada, że na trójce teraz będziesz mógł zagrać sobie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z perspektywy importowania save'ów, wiesz, dwójka, trójka na PS3, bo wydaje mi się, że promowanie tego na PS3 jest teraz jakoś rozsądne w miarę, dlatego że dwójka jako następstwo pewnej historii nie wywierała tak ogromnego wpływu na tą twoją podróż tam ze względu na to, co robiłeś w jedynce. Wydaje mi się, że tak. W trzeciej części przy imporcie save'ów z dwójki będziesz miał dopiero te prawdziwe konsekwencje, które będą... Bo wydaje mi się, że dwójka była takim jakby eksperymentem, jak daleko możemy posunąć te konsekwencje tak, aby nie zdenerwować graczy, którzy są nowi, a też zadowolić tych, którzy dopiero przyszli. I okazuje się, że można zrobić jedno i drugie i wydaje mi się, że w trzeciej części teraz będziemy mieli naprawdę bardzo szeroko zakreślone konsekwencje, no i też gracze na PS3 będą mogli się cieszyć tym samym, co gracze Xboxowi i też PC-towi, mi się wydaje.
No i nie będą musieli robić przerzucania płyt pomiędzy kolejnymi chapterami historii.
No na pewno.
Co dotyczyło mnie, biednego posiadacza Xboxa.
Więc, Mafia 2. Bizon, nie miałeś okazji zagrać, prawda?
Nie, ale bardzo dużo się nasłuchałem od Bladego.
No
bardzo
właśnie.
Dużo.
Więc my mieliśmy z Bladym okazję zagrać i Blady już mnie poinformował przed podcastem, że będzie miał bardzo dużo do powiedzenia na temat, no, na temat bezsensowności tego tytułu w jego oczach, albo też wad, które on tam zauważył, więc ja oddaję mikrofon jemu.
I jakby jako, że Odina wrażenia nie były tak skrajnie ekstremalne jak moje, to jakby jemu pozostawię później powiedzenie o tym, co jest dobre, czyli o muzyce, o klimacie, o rzeczach, które są oczywiste i których nie można nie zauważyć. Jednak ja jako po prostu niesforny chłopiec będę mówił o tym, co jest beznadziejne, moim zdaniem. Pierwsze wrażenia. Odpalam i stwierdzam, gra wygląda beznadziejnie na PlayStation 3. Screen tearing, czy jak się nazywa ten problem występujący przy obracaniu kamery w zatłoczonych miejscach, wiążący się z tym, że grafika się po prostu rozszarpuje, jest okropny, to wygląda tragicznie. I wiem, że to jest demo chyba tam z E3 czy skądś. Niemniej wygląda to bardzo, bardzo źle. Także moje pierwsze wrażenie to było: o Jezus! Dalej, mamy to swoje mieszkanie głównego bohatera, po którym możemy chodzić. I już mamy pierwsze wskazówki, że coś jest nie tak, bo w grze możemy odkręcić wodę w kranie.
O Boże!
Możemy, słuchajcie, spuścić wodę w toalecie. No właśnie, ja sobie zadałem wtedy pytanie. Okej, okay, po co?
Albo będzie myślałem... jakaś misja związana ze spuszczeniem wody w toalecie. No, no,
chociaż jak teraz myślę, wiesz, Vito, szybko, ukryj narkotyki i masz ten dylemat spuścić w kiblu czy w zlewie. Nieważne.
Ej, ej, ale to by mogło być.
No, ja wiem, bo ja to wymyśliłem, ale... ale pewnie tego nie będzie. Oni to zrobili na zasadzie, wiesz, się spotkali w tym czeskim studiu, popili czeskiego piwa, powiedzieli sobie: spłukaj mu wódeczku! No i można spłukiwać wódeczku. I to niczemu nie służy. I pomyślałem, no cóż, nieważne. Otwierasz lodówkę w grze, możesz zjeść pizzę, możesz wypić kolę. Po co? Znowuż, po nic.
Przywracasz sobie życie tym.
Znaczy, ale po co? po co? To skoro możesz zjeść hamburgera na ulicy, skoro masz regenerujący się drzem w grze, no. Po prostu, ja nie mogę tego powiedzieć. Dobra, dalej. Możesz przebrać się w mieszkaniu, to jest jedyna rzecz, która mi się bardzo spodobała, właśnie, że wybieramy sobie stroje i jako, że pokazówki są w real time, to nasz strój później będzie widoczny w grze, czyli mamy wybór tam pomiędzy, wiesz, jeansy, skórzana kurtka, tam koszula i wypracowane spodnie, albo płaszcz gangsterski i oczywiście fedora na czerepie.
A możesz teraz... prasować spodnie? Możesz prasować spodnie?
Nie można prasować spodni. A! Z wielką wadą gry, biorąc pod uwagę, że można spuścić wodę w toalecie. No jakby spodziewałbyś się tego, no ale nie można. Można za to sobie wypucować buty w parku i to też niczemu nie służy. No dobra, sama gra. Wychodzimy na dwór i stwierdzamy parę rzeczy. Po pierwsze, mamy totalną zżynkę z GTA, jeśli chodzi o mapę, czyli mapę, okrągłe kółeczko, wokół którego... MAPĘ!
No, mapę!
Dobrze, teraz mogę powiedzieć. Mamy mapę, na której droga jest oznaczona czerwoną linią, którą podążamy, czyli nie mamy tej klimatycznej zasłaniającej całą twarz mapy z jedynki. No dobra, nieważne. Mamy garaż w grze, który jest zupełnie beznadziejny w porównaniu do tego z jedynki, bo w jedynce mieliśmy sobie piękny, śliczny, wymodelowany garaż, gdzie widzieliśmy wszystkie swoje pojazdy ustawione w rządku i mogliśmy sobie wokół nich chodzić, wybierać. Jeżeli mieliśmy ochotę, mogliśmy sobie przestrzelić oponę. Because I can! Bo mogłem! A w dwójce mamy taki garaż na jeden samochód, w którym magicznie się mieści 10 samochodów. Więc cały klimat chodzenia po prostu po swoim parku maszynowym znika na rzecz po prostu wyświetlania się kolejnych nazw samochodów. Dobra, wsiadamy do samochodu i stwierdzamy, że sterowanie jest dziwne. Co najmniej dziwne, tak jak w GTA 4 mamy tą dziwną sztywność samochodu, który kiedy jedziemy po prostej się ślizga jak na łyżwach, ale jak wchodzimy w zakręt, to nie jesteśmy w stanie pokonać drogi. I ja wiem, że w grze jakby realia nie pozwalają, żeby samochody miały ABS-y i ESB i BSB i CPK, PCK, FBI. Nieważne. Mnie naprawdę nie obchodzi to. Ja chcę w grze móc jechać samochodem. Nie mogę. Model zniszczony nie jest dziwny. Uderzasz w samochód jadący naprzeciwka, ten samochód się wbija do połowy w ciebie, podlatuje w powietrze, robi 3 piruety, przebija się przez asfalt, znika na chwilę i po chwili wraca. Naprawdę to jest ten wspaniały fizyks, że wszystko się po prostu rozpada, jakby było na ślinkę klejone. Dobra, mamy policję, która nas ściga za przekroczenie prędkości, tak ewidency mamy regulowanie tego granicznika, to jest akurat fajne. Ale stwierdzamy, że w demie nie możemy strzelać z samochodu. No Jesus Christ, przecież to była taka wspaniała rzecz w jedynce i w dwójce tego nie mieć. Wiem, że kompanie będą mogli strzelać z samochodu, ale czy my będziemy mogli? Wydaje mi się, że nie widziałem tego na filmiku. No ale... po prostu pozbawić tego w demie, nie pokazać tej świetnej rzeczy, dupa. Przejeżdżamy na misję i mamy pokazówki zupełnie nieodkrywcze, jakby wydaje nam się, że są wyrwane bez kontekstu sceny z takich filmów jak Chłopcy z Ferajny, czy innych filmów gangsterskich, które wszyscy widzieliśmy po kilkadziesiąt razy. Jedynka była inspirowana tymi filmami, ale nigdy nie krzyczała wprost skąd jest, a w dwójce jak widzimy te postacie, te przerysowane postaci, po prostu mamy wrażenie, że to jest ze schematu, to jest zbyt silna próba sprawienia, żebyśmy się czuli swobodnie wśród tych postaci i po prostu nie są żadną tajemnicą dla nas. Dalej, sama misja no, zaczyna się od tego, że z MG42 ostrzeliwujemy samochody, które eksplodują momentalnie po prostu, kiedy pierwsze kule ich dotkną. Zupełnie inaczej niż w jedynce, gdzie musieliśmy się naprawdę napracować, żeby samochód eksplodował. No i później następuje pościg i odkrywamy parę rzeczy. Po pierwsze, mamy cover system zupełnie oklepany, standardowy, jak w dzisiejszych czasach, w którym nasza postać nie ma zupełnie masy. Nie możesz zwiększyć masy, Vito. Vito jest jak po prostu taka wydmuszka, która zmienia kierunki momentalnie, który nie zachowuje się jak ludzki byt, tylko po prostu fruwa po polu walki, co po prostu mi odbiera bardzo klimat. Dalej, stwierdza, że celowanie jest przynajmniej na wersji na PS3 schrzanione przez to, że celujemy za pomocą L2 i strzelamy za pomocą R2.
Głupota.
To są bardzo niewygodne umiejscowienie przycisków. Zawsze było tak, że... Znaczy wróć, na samym początku życia PS3 tak deweloperzy robili, bo chcieli, żeby było jak na Xboxie, nie? Gdzie masz te triggery. Ale no to nie działa też... na...
No ale tam też jest tak w tym padzie, że teraz w padzie do PS3 masz na dole, nie masz tej blokady i ona wygląda trochę jak trigger te dwójki.
Ale to są manetki, nie triggery. Tym się nie można strzelać, to jest do trzymania, po prostu w wyścigach, ale nie do ciągłego naciskania, więc strzelanie jest bardzo trudne i nie można tego zmienić. Dalej, w czasie samych strzelanin stwierdzamy, że jesteśmy zdani na siebie, tylko cały czas jest krzyczane Vito, strzelaj, Vito, pressa button, Vito, let's go, Vito, 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 po prostu w porównaniu, no po prostu jak słuchasz non-stop, każde zdanie się zaczyna od Vito, to po prostu Ramirez z Modern Warfare 2 po prostu działał w pojedynkę, znaczy po prostu miał swobodę w porównaniu z tym, co ma Vito, non-stop mu każą wszystko robić, nie możesz wydawać rozkazu swoim kompanom, oni są głupi, biegają od przeszkody do przeszkody, nieskoordynowani, i ja wiem, jakby w takich zwykłych, growych realiach, to jest wszystko do zaakceptowania. Cover system, to jak działa przybliżanie podczas celowania z broni, to, że możesz mieć dwa długie karabiny naraz, to wszystko jest do kupienia w zwykłej grze. Ale ja w kontynuacji Mafii wymagam pewnej dozy realizmu, wymagam tego, że mogę mieć pod płaszczem tylko jedną długą broń, że naprawdę ci przeciwnicy są jakimś dla mnie zaskoczeniem, że muszę się turlać, muszę się dostosować. Tego nie ma. Mamy ile chcemy amunicji, to znaczy przeładowując, nie tracimy naboi, które były w magazynku, co było kluczowym elementem gameplayu pierwszej części. Nie ma tego. Prujemy ile chcemy, wszędzie jest amunicja, przebijamy pociskami drzwi, możemy kruszyć ściany, ale tylko tyle, ile grze się podobało, czyli nie możemy się przebić przez osłonę do wroga, tylko ona może się tak ładnie rozsypać wokół niego, ale będzie dalej bezpieczny, za nią schowany. Jesus, Thompson nie ma unw, kiedy z niego strzelasz. Jedyna fajna broń w grze to strzelba. Naprawdę dobra, ja chciałbym, żeby w większej ilości gier była strzelba, która ma aż taki power, taki rozrzut i odrzut i podrzut. Po prostu coś przyjemnego. Ale nie, misje są liniowe, przewidywalne, wrogowie są oznaczeni na kompasie, zanim ich w ogóle zobaczymy. Jeza samochodem jest połamana, jak mówiłem. No i gra nie ma nic wspólnego z jedynką. Także to jest po prostu mafia. Znaczy ludzie są z mafii, ale to nie jest mafia. Co mnie denerwuje.
Odin, ratuj, Odin, ratuj.
No tak. Nie, wiesz, mi się bardzo podobało demo. I od samego początku, kiedy nagrywaliśmy tamten podcast wcześniejszy, ja miałem możliwość zagrania chwili dosłownie, to już mnie urzekł trochę ten klimat i ogólnie prezentacja bardzo mi się podobała. To jak demo chodziło na moim komputerze, wiem tak, blady uważa, że mam super wow, 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 ale wydaje mi się, że większość ludzi teraz jest w stanie uruchomić sobie tą mafię, jeśli na przykład zmieniało te części nie tak dawno. I ona chodzi całkiem ładnie na PC-cie. Podoba mi się to, w jaki sposób wygląda i sam te argumenty, które wymieniłeś, ja się co do większości z nimi zgadzam. Ale są pewne rzeczy, z którymi na przykład zgodzić się nie mogę. Tak jak powiedziałeś, sposób, w jaki możesz oddziaływać na otoczenie wokół siebie, czyli tam spuszczać wodę w kiblu, odkręcać kran i tak dalej. Być może będzie to w jakiś sposób zaadaptowane do filmiku, który się potem pojawia i twórcy pomyśleli sobie, no w sumie możemy im dać opcję, niech sobie włączają i wyłączają. W sumie czemu nie? Czy komuś to szkodzi? Nie, nikomu to nie szkodzi, a pewnie wpływa na imersję. Chociaż trochę, chociaż możesz powiedzieć, wiesz, bo jakby nie było możliwości odkręcania wody w kranie, to ludzie by powiedzieli, Max Payne było! I czemu nie ma tutaj? I my byśmy wzruszyli ramionami i powiedzieli, no tak, nie ma. No i co? No i nie ma, no a tak dali opcję i ludzie, którzy przyczepialiby się do tak małych szczegółów, jak na przykład odkręcanie...
Aha, po co dopracowywać cover system, skoro można się skupić na...
O to chodzi.
Nie, ale zrozummy też inny fakt. Teraz są też ludzie, którzy nigdy nie grali w pierwszą mafię. Jeżeli my chcemy dotrzeć do tych ludzi, powinniśmy przynajmniej skorzystać z niektórych rzeczy, które były w GTA 4, które się podobały i duża grupa osób bardzo lubiła to, że mogłeś sobie w GTA pooglądać telewizję i porobić takie właśnie nikomu niepotrzebne rzeczy, ale myślę, że teraz Czesi myślą sobie, no okej, no to musimy trochę z tego zaadoptować do siebie, żeby gra odniosła sukces, bo Mafia to już nie jest teraz gra, która wchodzi i konkuruje z GTA 3, dlatego że jest czymś innym.
Bo jak wychodziła Mafia 1, konkurowała z GTA 3.
Tak, pierwsza Mafia była niejako niechcący konkurentem GTA 3. I teraz wychodzi Mafia 2 i ona niestety musi stawać naprzeciwko konkurencji, która jest grą bardzo rozwiniętą w takim sensie, że no mamy w niej full rzeczy zupełnie nikomu do życia niepotrzebnych i do grania.
Ale powiedzmy, ale ja wiem, że Odinowi przerwaliśmy i teraz przerwę Bizonowi, co jest jakby moją przypadłością niewyleczalną, jak widać. Przerwę wam. Słuchajcie, jedynka miała, przynajmniej ja takie mam wrażenie, to miasto tylko po to, żeby ktoś na nią zwrócił uwagę. To był taki sztuczny rozgłos, że o Jezus, patrzcie, jest open world zupełnie jak GTA. To było zupełnie niedopracowane, niepotrzebne to miasto, zupełnie nikomu one do szczęścia nie było potrzebne w tej grze.
Łanki mogłeś potabowywać, przepraszam cię.
Nie, nie mogłeś.
Mogłeś.
Nie mogłeś w czasie kampanii, jak miałeś jechać na misję, spotkać się z Donem Salierim, nie mogłeś po drodze wyjść i czegoś zrobić. Całe miasto było wtedy martwe i było po prostu... przeszkodą, którą musiałeś ominąć, żeby dotrzeć do misji.
No w trakcie misji chyba nie.
Jak oni teraz zrobili Mafię 2, to właśnie zauważyli, tak jak Bizon zobaczył. Słuchajcie, GTA miało te stacje radiowe głupie, gdzie są jakieś dyskusje polityczne. Mieli te filmy w telewizji, które mogłeś oglądać w grze zamiast grać. I powinni sobie wtedy zdać sprawę, słuchajcie, to nie pasuje do naszej gry, zróbmy z Mafii 2 zwykły, normalny shooter. Albo już dobra, dajmy hub. Dobra, jak w Mass Effect, dajmy hub, wybór misji w mieście, mamy wielką mapę miasta i wybieramy, gdzie momentalnie nas gra przenosi na misję. Naprawdę ta gra nie potrzebuje tego wszystkiego, ona nie musi się stawać kopią GTA, żeby być mafią. Mafią mogła być
ale
jedynie...
Ale no.
Ona nie potrzebuje tego wszystkiego dookoła, bo jedynka miała miasto otwarte.
Okej, okay, ja rozumiem, Blady, że twojej opinii tak powinno być i gdyby Czesi pomyśleli, o Jezus, musimy zrobić godny sequel pierwszej części, który będzie rozwijał wszystkie pomysły i nie obchodzi nas, czy komuś się będzie to podobać, czy nie, to oni by tak zrobili. Ale oni wydając grę, wydając tyle pieniędzy na zrobienie jej, muszą ją zrobić w taki sposób, żeby ona się sprzedała, żeby dzieciaki mogły, znaczy dzieciaki, no dzieciaki w tą grę nie grają, ale taki zwykły gracz komercyjny, taki, który gra w GTA 4 i Modern Warfare 2 całe życie, on rzuci się na mafię, jeżeli ona będzie podobna do GTA 4, a nie jeżeli będzie po prostu grą klimatyczną, taką jaką była jej poprzedniczka.
Mnogość argumentów jest ogromna. Jeśli chodzi o interakcję z otoczeniem, to ta interakcja być może jest bezmyślna, ale jest potrzebna. Dlatego, że w tym momencie, gdyby jej nie było, to miasto byłoby rzeczywiście puste. A tak, to jak wychodzisz na ulicę, to co chwilę spotykasz ludzi, którzy rozmawiają między sobą i to nie są jakieś głupie wymiany zdań, tylko naprawdę całkiem ciekawe, śmieszne albo odpowiednie na ramy czasowe konwersacje. Masz ludzi, którzy drą się o najnowszych wydarzeniach w mieście, sprzedając gazety, ludzi, którzy ze sobą rozmawiają albo krzyczą na innych, policję, która zatrzymuje gości, którzy wjeżdżają na przykład na ulicę albo stukają w jakiś samochód, sprawia, że miasto jest żywsze. Jeśli komuś przeszkadza fakt, że istnieje, nie wiem, jakaś opcja, która do niczego nie służy, no to po prostu niech z niej nie korzysta. Wydaje mi się, że rozwijanie w jakiś sposób tych interakcji w mieście jest jakimś krokiem w stronę robienia tego miasta coraz bardziej żywym, coraz bardziej aktywnym, takim, które nie wygląda właśnie jak to martwe miasto. Jeśli to jest pierwszy krok, jeśli to jest sam początek, okej, wszyscy wiemy, że w GTA 4 było dokładnie to samo, ten sam problem. Miałeś konkretne lokacje, w których mogłeś coś robić, ale miałeś też multum innych, w których nie mogłeś nic. Bloki, wieżowce to były normalne pustaki ustawione na przykład, nie wiem, na planie kwadratu, do których nie mogłeś ani wejść, ani ich zwiedzić, one po prostu były. One tworzyły przeszkodę terenową. Więc jeśli rozmawiamy tutaj o mafii, wydaje mi się, że mafia naprawdę pod tym względem nie jest tragiczna. I myślę, Blady, że jeśli będziesz miał okazję zagrać w pełną wersję, to ta fabuła bardziej cię wciągnie jak GTA 4 i naprawdę nie będziesz czuł tego. Poza tym myślę, że jeśli chodzi o resztę tych argumentów, to te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, nie do końca jest to prawdą. Mafia 2 nie jest shooterem. W Mafii 2 ginie się tak makabrycznie łatwo, że to jest coś nienormalnego. To życie rzeczywiście się odnawia i to jest głupie. Mam nadzieję, że będzie opcja wyboru poziomu trudności.
Szybko się ginęło, fakt, ale to nie sprawiało, że nagle amunicja im przestawała znikać z broni, że wrogowie przestali wybiegać po prostu na otwarte pole i tak dalej.
Właśnie to jest jeszcze w zasięgu dopracowania. To jeszcze można zmienić, w jaki sposób zachowują się policjanci, w jaki sposób zachowują się ludzie z dzielnicy, prawie że podział rasowy, apartheid, coś takiego. To jeszcze jesteśmy w stanie zmienić i wydaje mi się, że w końcowej wersji te zmiany będą w jakiś sposób wprowadzone, dlatego że jak wejdziesz sobie na forum, na community, to jest bardzo dużo tematów, w których porusza się te rzeczy. Naprawdę, bardzo dużo. Ludzie wymagają od twórców wprowadzenia bardzo dużo zmian i te zmiany w jakiś tam sposób są wysłuchiwane przez nich, dlatego że oni odpowiadają na te posty. I masz okazję zadać pytanie jakimś twórcom, ludziom, którzy mogą mieć wpływ na finalną wersję gry i wydaje mi się, że ta gra naprawdę nie będzie taka zła. Jest bardzo przyjemnie pochodzić sobie po tym mieście dla samego chodzenia. O wiele bardziej przyjemnie niż w GTA 4. Na sam początek powiedzmy, że możesz zbierać playboye, możesz słuchać radia.
No, jest sprzedany po prostu, nie, game of the year.
To jest szereg różnych małych, drobnych dodatków, które mogą ostatecznie zadecydować, że ta gra po prostu będzie lepsza niż na samym początku się wydawało. Fajnie jest bardzo posłuchać na przykład audycji radiowej, w których dwóch prezenterów rozmawia o tym, jak będzie wyglądała przyszłość z użyciem kart kredytowych. To jest fajne, to jest przyjemne do słuchania i wprowadza taki klimat spokojny, kiedy sobie kruzujesz po tym mieście. Co prawda sterowanie samochodami wydaje mi się, że w jedynce było bardzo podobne. Robiliśmy podcast o tym, jak wyglądały wyścigi, ile ludzi rezygnowało z gry. Wydaje mi się, że tutaj to sterowanie jest lekko poprawione, ale nie popadajmy w przesadę, te samochody rzeczywiście prowadziły się tragicznie w tamtych latach. Więc naprawdę, jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia dema, ja polecam. Wydaje mi się, że Blady rzeczywiście ma słuszność w części spraw i mogliśmy się po drugiej części spodziewać czegoś lepszego, ale nie przesadzajmy, ta gra naprawdę nie będzie zła.
No nie będzie i niestety nie będzie. Myślę, że to będzie dobra gra, która się ludziom spodoba, bo będzie dla nich niczym nowym, bo ammo system, cover system, to jest wszystko, co oni znają. Otwartość miast, oni to wszystko znają, tylko to nie będzie to, na co ja czekałem tyle czasu.
Więc teraz kolejny tytuł, Cane & Lynch Dog Days. My mieliśmy z Bladym okazję zagrać w demo, więc mamy nadzieję wam przedstawić tutaj. Powiedz, Blady, jak ci się ta gra podoba?
Nie podoba.
Właśnie, mi też, dziękuję, koniec podcastu. Wszystko to, co ja słyszałem o Cane & Lynch, jakie to będzie fajne, jakie to będzie interesujące, to nie działa. Każda rzecz, która miała być taka rewolucyjna i miała sprawiać, że będziesz się wczuwał w ten klimat taki brudny i niefajny, jej nie ma. To jest śmieszne, że włączasz grę i pierwsze co robisz, kiedy widzisz te wszystkie latające elementy i ten cały ekran, który drży i wygląda tak jakbyś, nie wiem, jakby ktoś się na niego zżygał albo żygał notorycznie. Pierwsze co robisz, to wchodzisz do opcji, starasz się to wszystko wyłączyć. I ostatecznie gra wygląda tak jak Cane & Lynch 1.
Gorzej, bo w Cane & Lynch 1 miałeś przynajmniej drużynę, której wydawałeś rozkazy. Cane & Lynch 1 był właśnie o tyle fajny, że bardzo niewiele osób grało w Freedom Fighters, które zrobiło 100 lat temu.
Bardzo fajny tytuł.
I właśnie z tego tytułu wyrwano część tego systemu wydawania rozkazów, dali to do Cane & Lynch 1 i można wiele złego powiedzieć o Cane & Lynch 1, ale na pewno nie można mu odmówić tego, że miałeś przynajmniej drużynę, która była w miarę inteligentna, która pomagała ci. Tego w dwójce nie widziałem. W dwójce mam po prostu preskryptowanego, sterowanego komputerem kolesia, który biegnie zawsze w środek ostrzału, który co chwilę leży ranny na ziemi, ale wstaje po chwili, bo już mu się poprawia.
Tak.
I w ogóle ta kamera, która miała być taka rewolucyjna. Kiedy przechodzimy do sprintu, nie, to ona tak wygląda, jakby ktoś ci gonił z komórką. I takie miało być wrażenie. Problem jest taki, że no nic wtedy nie widzisz, a kiedy ja biegnę, to zazwyczaj widzę, co jest przede mną, bo mi nikt nie zasłania widoku. A nam główna postać zasłania ów widok. Nie, po prostu nie. Cover system jest standardowy. Chyba tak. Cię nie zaskoczył w żaden sposób.
Ale w ogóle zobacz jak... Strasznie jak, zwyczajnie.
Jest oklepany wręcz. I bardzo bym chciał, żeby ludzie zaczęli kopiować od Splinter Cella ten motyw przeskakiwania od osłony do osłony. To było super. Możemy mówić wiele złego Conviction, ale cover system miało świetny.
Tak, bo mogłeś sobie po prostu nakierować kursorem, gdzie chciałbyś wylądować i po prostu wciskałeś spację i byłeś tam.
I to wyglądało płynnie, to wyglądało filmowo i ktoś powie, że to jest nierealistyczne. Akurat kiedy ja się strzelam w ASG, ja zazwyczaj wiem, dokąd chcę dobiec. Ja nie muszę walczyć ze sterowaniem, z przyciskami, żeby się tam znaleźć. Po prostu jeżeli chcę tam być, patrzę, o, będę tam. I się po prostu tam udaje. I właśnie sam Fisher nie musiał się zastanawiać godzinę, jak mam wychylić gałkę z odpowiednią prędkością. Nie, po prostu wybierał miejsce i szedł. A tutaj wracamy do tego po prostu sterowania jak w czołgu. Ta nasza postać właśnie jest taka, o Jezus, ona się rozpędza za szybko. Nie czuję płynnej kontroli. Może za dużo grałem w Mass Effect, gdzie Shepard ma tą masę, gdzie... On jak biegnie, to ty czujesz, że on coś waży w tej zbroi. Kiedy on się przykleja do tej osłony, to ty wiesz, że on coś, jakąś siłą w nią uderzył. A w Cane & Lynch po prostu ty fruwasz. To mam wrażenie, że nie ty biegniesz po mapie, tylko pod stopami bohatera ta mapa jest przesuwana. Taki jakbyś tak przeciągał prześcieradło czy coś.
Ten cały myk z promowaniem tego tytułu właśnie pod względem tej nowości, tego właśnie, o, kamera za tobą biegnie, o, komórka, o... kółeczka z YouTube'a i tak dalej. Jeśli ktoś grał w pierwszą część, a myślę, że sporo osób, które będą miały do czynienia z tym tytułem, grały w pierwszą część, to ta gra jest bardzo podobna i szczerze powiedziawszy, ja nie widzę dużych różnic. A w przypadku, kiedy właśnie wyłączasz te wszystkie te dodatki, tą całą graficzkę, zostaje ci z tej gry tylko dwójka. Po prostu dopisek 2. Przepraszam, Dog Days. I to jest tyle. Przeciwnicy są głupi, naprawdę. Nic się nie zmieniło w porównaniu z pierwszą częścią. Nic, kompletnie nic. Oni wbiegają na jakieś małe przeszkody terenowe, które normalny człowiek pokonałby lekko unosząc nogę i się na nich blokują. Są sytuacje, w których oddziały SWAT przyklejają się do, nie wiem, do barierek, które składają się z rurki zwykłej. I im się wydaje, to znaczy, przepraszam, sztuczna inteligencja podpowiada im, tak, to jest cover, możesz się czuć bezpiecznie. I tak na przykład dwóch lub trzech się opiera i ty patrzysz na nich z takim politowaniem.
A to jest skuteczna taktyka. Nie, to jest skuteczna taktyka, bo ty patrzysz z politowaniem i nie strzelasz. I to jest właśnie taktyka SWAT.
To jest po prostu, ta gra jest śmieszna, jeśli chodzi o to, w jaki sposób zaprojektowana jest sztuczna inteligencja. Ci przeciwnicy to po prostu są hordy, no dosłownie takich bezmózgich zombie, którym ktoś dał broń i powiedział strzelaj. Oni jak się biegną i strzelają, to nie ma żadnego wyzwania. Jedyne wyzwanie, jakie w ogóle może istnieć, istnieje w ich ilości, w ich sile. Nagle masz gangbang ze wszystkich stron, wszyscy zaczynają do ciebie strzelać i po prostu wystarczy, że spojrzysz w jedno miejsce, z którego się wychylają i zaczynasz powoli ich ściągać. I jeśli do momentu, w którym zabijesz wszystkich, nie zginiesz, to sobie możesz pogratulować.
Podobało mi się czołganie na ziemi po tym, jak jesteś ranny. To jest całkiem ładnie to wygląda, że no, że fajnie wygląda, oprócz tego, że jak przeciwnicy są za tobą, to on zamiast się obrócić, czy coś po prostu wykrzywia ten pistolet za siebie, nie patrzy w ogóle, nie celuje, ale strzela perfekcyjnie, nie? Tam, gdzie ma...
Tak, jak Sam Fisher. Powered by Sam Fisher.
No, nie jest powered by Sam Fisher. Ale w ogóle bronie są bardzo dziwne, dobrze brzmią, to muszę oddać tej grze, świetnie brzmi broń w tej grze. Ale jest, ma za mało moc, nie ma czegoś takiego jak przygniecenie. Ci wrogowie w ogóle się nie przyjmują, że do nich strzelasz. Nawet jak dostają się, bo zupełnie to nie przyjmują.
Tak.
Flankują cię, kiedy ty masz po prostu overpowered broń w rękach i później się dziwią, co takie mają... Ty mnie zabiłeś? Aha, i teraz ta gra miała być taka kontrowersyjna, taka zła, miałeś być tym psychopatą. Czemu nie mogłem złapać cywila jako żywej tarczy? To była... Ja się naprawdę wczuwam w grach, tak? I to nie jest blady, jest psychopatą. Po prostu jak gram jako psychopata, chciałem wziąć cywila jako żywą tarczę. Nie mogę. Czemu? Skoro to jest tak mature game, maciura, to jest taka... Czemu nie mogę tego zrobić? Po prostu dla mnie to było tak oczywiste, jak zobaczyłem w opcjach, że jest Take Human Shield, to pierwsze co, jak na ulicy się zaczęła strzelina, podbiegam do cywila, on krzyczy, ja biję, maszuję przycisk, nie. Można wziąć policjanta, no bo wiesz, policjanci są niewinni. Można ich brać, ale nie, po prostu, bo tak głupie.
No ale już nawet odwołując się do pierwszej części, Lynch przecież w pierwszej części zabijał ludzi w banku, nie wlazł na jakieś podwyższenie, wycelował w nich shotguna i zaczął ich po prostu zabijać po kolei. Ty tego nie widziałeś, ale wchodziłeś do pomieszczenia i widziałeś, kiedy strzelał w sufit i się śmiał na głos.
No psychopata, no i o to chodzi, jak jest psychopata.
Dokładnie, więc czemu nie ma takich rzeczy? Czemu nie ma człowieka, który po prostu wyżywa się na tych ludziach?
No...
Ale niestety, no nie można mieć wszystkiego. Zobaczymy, co z tego będzie, ale ja tej grze nie wróżę dużo.
Nie, być ona może.
Wiesz co, być może będzie tak, że ją będzie opłacało się wypożyczyć, żeby sobie pograć z kompami w koop. Dlatego, że wszystko można o jedynce powiedzieć, ale miała całkiem fajny koop. Ja grałem.
No nietypowy.
I powiem szczerze, że podobało mi się. To podobało mi się to rozwiązanie, że mogłeś zdradzać swoich znajomych, mogłeś w banku jako terrorysta nagle pozabijać wszystkich przed wejściem do ciężarówki i zgarnąć cały łup dla siebie. To było fajne. Więc być może w drugiej części będzie coś takiego.
Jeżeli mądrze to rozplanowałeś, mogę się czuć jak Joker na początku Mrocznego Rycerza. Eliminować po kolei wszystkich członków ekipy. No ale... ja uważam, że to zawiodło i zawiodłem się na IO, że oni woleli poświęcić czas i pieniądze na ten syf, który szuka kontrowersji, mimo że tak naprawdę nie jest bardzo kontrowersyjny, nie zamiast robić Hitmana nowego. Okay. Bardzo, bardzo, bardzo psia gra. Dog Days, rozumiesz? Psia. Ekipy Mad Bay.
Okej, okay, dla mnie chyba wydarzenie zeszłego tygodnia to jest prezentacja jednak trailera Deus Ex Human Revolution, który ukazuje nam już nieco gameplayu, nareszcie. i ja mogę zacząć, ja zacząłem, to ja zaczynam. Ta gra wygląda na razie tak wspaniale.
Ja zostałem sprzedany.
Tak, graficznie może nie jest to to, co ja widziałem na tych screenshotach, które oni prezentowali parę miesięcy temu. Wygląda według mnie podobnie do Mass Effecta drugiego, co mi wcale nie przeszkadza, ale to, jak ta gra wygląda gameplayowo, to, że ona wygląda trochę jak stary Deus Exy, plus ten crawler system i to, co widzimy już tam, że on się przebija przez ściany i w ogóle wow, jestem sprzedany, tak jak Odin powiedział, to już jest ta gra, na którą ja czekam jako pierwszą. Już nie patrzę na Batmany, już nie patrzę na to. Jak ja zobaczyłem Deus Exa, ten trailer, czekam tylko i wyłącznie na to.
A tylko ja zauważyłem, że on chyba trzyma pistolet dwiema rękami, a trzecią ciągnie zwłoki strażnika?
Tak, tak to wygląda, ale to blady zupełnie mnie nie rusza. Ja zupełnie mam wyrypane na to, czy on będzie miał ósmą rękę, czy on go ciągnie.
Ale mnie też w grze mnie nie rusza to, tylko ja po prostu myślałem, że trailery się robi z tych najwspanialszych, tych przeglądanych godzinami klipów, które oni nagrywali w firmie i tutaj taki babol, nie? No ale nieważne. Mi się bardzo podobały te elementy stealth. Scena, kiedy przebija się przez ścianę, mi przypominała Arkham Asylum. Tylko boję się, że po prostu będą takie miejsca, gdzie oni zawsze będą stać za tymi ścianami i zawsze będą czekać na to przebicie. Niemniej wygląda naprawdę wspaniale gra i jeżeli spełnią tą obietnicę, że albo strzelasz, albo ciachasz katanami, to nie wiem, jak to się będzie łączyć z tym faktem, że nagle ci zrzucą robota na środku i nie, czy będzie to można stealthować wokół niego?
Teraz ja, dziękuję.
No Odin, Odin.
Dla mnie, jeśli to wyglądałoby chociaż w jednej szóstej, tak jak Mass Effect 2, to ja nie mogę. To po prostu dla mnie uniwersum Deus Exa było o wiele łatwiejsze do wczucia się w ten klimat i do poczucia tej odpowiedzialności za to, co robię, niż Mass Effect. Więc jeśli mielibyśmy możliwość tworzenia swojej własnej historii na tej zasadzie, jaką przedstawił nam Mass Effect, czyli mamy szereg misji, które możemy wykonać, albo przesunąć się do tych wątków, które prowadzą do zakończenia gry, to ja naprawdę tę grę będę nosił na plecach i śpiewał, dlatego że to jest coś fantastycznego. Ona wygląda naprawdę bardzo dobrze, bardzo, bardzo mi się podoba klimat tego detektywizmu tam poruszonego, czyli pytania się konkretnych osób o konkretne rzeczy, bo chyba z tego, co już można wywnioskować, to będziemy w jakiś tam sposób próbować odkryć jakąś tajemnicę związaną z tymi rzeczami, które prowadzi ta korporacja, która nas zatrudnia i też jakby działać na własną. Ogólnie rzecz biorąc, gdyby to, co powiedziałem, się sprawdziło, gdybyśmy mieli właśnie ten uniwersum Mass Effecta wklecione trochę, ten nadrzędny klimat Deus Exa, to naprawdę ta gra będzie świetna. To, tak jak powiedział Bizon, to przewyższa kompletnie wszelkie moje oczekiwania na temat innych gier. To Deus Ex po prostu all.
Ja myślę, że Deus Ex może cierpieć teraz tylko z jednej rzeczy, z braku towarzyszy. Bo tym czym Mass Effect drugi błyszczy, to są te osoby, które ci towarzyszą. Tymczasem w Deus Exie wiadomo, że będziemy mieć tylko jedną postać, którą będziemy sterować.
Nie, ale w Mass Effectie drugim nie ma takiego nacisku na postacie, na drużynę.
Nie.
Jeżeli postawimy na to, że nasza postać będziemy ją sami kreować nieco, no to może być różnie, ale jeżeli będziemy mieć do czynienia z takim charakterem i z taką postacią, którą my będziemy chcieli popychać do przodu, bo nam będzie się podobać to, w jaki on sposób się zachowuje, w jaki sposób prowadzi to śledztwo.
Podoba mi, jak się zachowujesz, chcesz się popchnąć do przodu.
No to myślę, że będzie wow. No, z tego, co widać teraz, możliwości naszego bohatera, mi się strasznie na przykład podoba to, że jak na to patrzę, to nie wygląda wcale jak inna gra, tylko to wygląda trochę jak Deus Ex, stary. To, w jaki sposób on pokonuje przeszkody w trybie pierwszej osoby, jak on wyciąga broń, wszystko. Ja myślałem, że to będzie taki jednak Mass Effect, który tylko się nazywa Deus Ex, a tymczasem ja patrzę na to i widzę, wow, coś jednak w tym jest, mimo że nie mamy tutaj ani Warrena Spectora, ani żadnej osoby odpowiedzialnej za stare Deus Exy, to widać, że oni się jednak starają, by trochę tych starych Deus Exów zachować w nowym swoim tytule.
I jeszcze dodając do tego, co powiedziałeś, gdyby ta postać, którą sterujemy, to był rodzaj bohatera, którego my musimy poznawać, nie że on prezentuje nam od razu wszystkie swoje myśli w taki konkretny, bardzo uporządkowany sposób, tylko na przykład mamy linię dialogową, którą możemy wybrać. Jak ja wybieram, żeby się dobrze zachowywał, to on powie coś, czego ja się nie spodziewam. rozumiecie, o co mi chodzi, że to nie jest tak, no że tak, ja to... kieruję dokładnie nim jak laleczką, tylko on ma ten swój charakter. Ja jestem tak jak...
Ale no. Ludzie chcą teraz właśnie, oni się bardzo denerwują, kiedy w Mass Effect'cie Shepard mówi coś, czego ty nie miałeś powiedzieć.
Nie, dla mnie to jest właśnie świetne, że Shepard mówi sobie to, co chce.
Dokładnie.
Intencjami, jakimi ja chcę go pokierować.
Dokładnie.
No właśnie nie zawsze te intencje są w pełni jasne, więc jeżeli ktoś reżyseruje tą grę, blady, to po prostu chcę wiedzieć jakby z wyprzedzeniem, co powie jego postać, także no... Trudno mi się też z wami nie zgodzić, że miałeś ten element zaskoczenia w stylu, okej, okay, ja cię popchnę w tym kierunku i jestem ciekaw, co ty mi powiesz, nie? Mhm. Także, no mają spore wyzwanie przed sobą twórcy, ale myślę, że mogą podołać. Ja nie jestem aż tak niesamowicie napalony jak wy, ale i tak jestem pozytywnie właśnie...
Ale no. To, co ty, Blady, mówiłeś jeszcze z tym robotem, tak samo było w poprzednich Deus Exach.
Nie wiem, nie grałem w poprzednich Deus Exach. No nie grałem.
I mogłeś być zmuszony z nim walczyć, ale tak wcale nie musiało być.
Będę z tobą walczył, albo nie!
Więc jeżeli oni mówią, ci twórcy, że w tej grze będzie tak...
Rzucam na środek pokoju, tak, będę z tobą walczył, a ty czmych przez okno, nie?
Ja widzę na przykład, w trailerze jest pokazane, jak, że nasza postać na przykład otwiera tam wentylację i wchodzi tam do środka. I dla mnie to już jest, w końcu znowu ktoś o tym pomyślał. Nie, bo to było właśnie świetne w Deus Exach i w serii Thief, którą robił Warren Spector, że właśnie miałeś to jest multum różnych dróg, które mogłeś sobie wybrać. Właśnie jedną z nich zawsze były gdzieś te kanały wentylacyjne.
Mm-hmm. Rzeczą, która najbardziej nas cieszy w trzeciej części jest to, że mogliśmy przywrócić te kochane przez graczy systemy wentylacyjne, które pozwolą im przemieszczać się po planszy, nie patrząc na super wyrenderowane pokoje, omijając doskonale zaprogramowane AI przeciwników, będą się poruszać tymi wąskimi, szarymi, ciemnymi korytarzami.
Ale jeżeli
w przyszłości
oni są...
planujemy zrobić DLC, który będzie polegał tylko i wyłącznie na przemieszczaniu się kanałami wentylacyjnymi. 28 km kanałów wentylacyjnych do zwiedzenia.
Dziękuję. Jeżeli deweloper patrzy na grę poważnie i ma plan stworzenia gry, którą można przejść na wiele różnych sposobów, to wykona taki krok i ja liczę, że oni tak to zrobią, bo to tak na razie wygląda. Ja trzymam za nich kciuki i dajcie mi takiego Deus Exa, jakim marzę. I
dobra, bierz.
Teraz... Jeszcze jedno, starałem się znaleźć informację, na jakim silniku owa gra śmiga i nie znalazłem.
Ja chciałem dodać, pamiętasz, Blady, naszą dawną rozmowę o Heavy Rain, kiedy mówiliśmy o klimatach Noir i tego właśnie podróżowania po tych ciemnych, takich brzydkich uliczkach w poszukiwaniu jakichś informacji?
Ja bym pamiętam.
Ja bym chciał, żeby to właśnie było zaimplementowane w Deus Exie, skoro nie udało się w Heavy Rain. Jeśli to by było tam dodane, to naprawdę to jest gra, która już dla samego przeżywania tego klimatu po raz kolejny przy tak dużym braku takich gier, które dają ci taką możliwość, wręcz chciałoby się ją przechodzić kilkakrotnie tylko po to, żeby znowu wczuć się w tą rolę tego detektywa. Mam taką nadzieję.
Właśnie teraz gry są zbyt sterylne. Są zbyt sterylne. I czas to zmienić.
Premiera na początku 2011, spokojnie, poczekamy jeszcze trochę.
To jest właśnie chyba ten problem, o którym też Blady mówił, że ludzie niektórzy się strasznie denerwują, jak ich postać ich zaskakuje. Jezu, jak to? Co? I reset konsoli, nie?
Bo oni chyba jednak często zapominają, że to jest postać, która na przykład w Mass Effect jest Shepardem, a nie nimi. Bo
ale
ja...
Reset Bladego.
Ja jak teraz przechodzę Mass Effect, to już znam praktycznie wszystkie odpowiedzi Sheparda i nie wybieram tych, że o, co mi powiesz, kochany, tylko te, które będą pasować pod to, co ja bym chciał usłyszeć przy pierwszym przechodzeniu. No ale... Bo na przykład, może nie wszyscy grając w Mass Effect i mając romans z Mirandą chcieli powiedzieć, miłość przecież tylko chcecie wrzucić do łóżka. Nie, wcale nie! A jest środkowa odpowiedź, liczy się tylko to, co czujemy. Ale ty nigdy nie wybierzesz środkowej odpowiedzi, bo jesteś nauczony, że górna odpowiedź to jest taka uci-puci, nie? Wybierzesz tam uci-puci, a się okazuje, że w niej Shepard jest chamem po prostu, męską szowinistyczną świnią. A to tak, abstrahuję.
Dobrze, ale to tak abstrahując od tematu, Deus Ex będzie świetny, jeżeli będzie świetny.
Tak. I bardzo, fajnie. bardzo polecamy sprawdzenie tytułu.
Już! Po Twitter! Patrz, szwager, predator!
Gotta move out!
Gotta move out! Hip him out, bae! Gotta move out! chce mi wejść do...
Do tego.
Do tego.
Kolejny tytuł do omówienia, czyli dzisiaj Blady przedstawi nam razem ze mną, mam nadzieję, że mu pomogę, grę Stalker. Czemu Blady akurat Stalker w dzisiejszym podcaście?
Ponieważ w dniu dzisiejszym na Game Trailers znalazłem wiadomość, że będzie Stalker 2. Druga część jest zapowiedziana na 2012 rok, czyli ho, mają czasu. I co jest najciekawsze jakby w zapowiedzi, to jest to, że będzie oparty na nowej multiplatformowej technologii. Nie było powiedziane wprost, że będzie na konsolę, ale ludzie się zgadzają, że najprawdopodobniej Stalker uderzy na konsolę. I to oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że ta bardzo mała firma, która robiła tę grę, będzie miała o wiele większe wyzwanie po prostu stworzyć silnik, który będzie jednocześnie śmigał i w miarę na kompie i w miarę na konsolach. Mm-hmm. Ale po drugie będzie oznaczało, że najprawdopodobniej wylecą to wszystkie durne utrudnienia gry, które mi odbierały klimat grania w Stalkera. Czyli mam nadzieję, że w cholerę pójdzie to udawane RPG, jakieś statystyki, punkty. To najprawdopodobniej poleci za okno. Pewnie będzie tak, że ich miejsce zastąpi regenerujące zdrowie. Niemniej uważam, Stalker dla mnie to jest klimat. Nic więcej, ta gra nigdy nie zachwyciła mnie gameplayem, nigdy nie zachwyciła mnie fabułą. Jedyne, co z niej czerpałem garściami, to był ten klimat. I dlatego właśnie Odin chce dzisiaj o tym porozmawiać.
Rozumiem. No to kto zacznie?
Ja zacznę.
Dobrze.
Są ludzie, którzy bardzo, bardzo długo czekali na premierę pierwszego Stalkera. Ja pamiętam te kolejne informacje w CD Action, bo to tak daleko sięga jeszcze, kiedy czytałem ową gazetę, kiedy pisali o tym Stalkerze, jak on miał być rewolucyjny, jak on miał być pierwszą grą, która będzie działać na wszystkich komputerach. Miała być po prostu wybitna i ciągle była odwlekana i te elementy RPG były coraz bardziej wypłycane, aż w końcu, kiedy wyszła, bardzo wiele osób się zawiodło na nie. Ja podczas tej produkcji bardzo często powtarzałem, wyjdzie gniot, będzie beznadzieja, będzie tragiczny, przestańcie się nastawiać. Wychodziły filmiki gameplayów, gdzie ludzie się okłamywali, że to jest ładne. Ja mówiłem wprost, patrzcie, to jest głupie, to jest po prostu złe, to jest połamane. Oni mówili, nie rozumiesz tego. Także kiedy wyszło, oni się odwrócili, a ja się zakochałem w tej grze. W tym niesamowitym klimacie. Po prostu mam ogromną słabość do tych właśnie klimatów postapokaliptycznych, zawsze miałem. Oczywiście Fallout tutaj królował, ale to, co miał Stalker, to fakt, że ja mogłem wyjść z domu i po prostu samemu odtworzyć te klimaty Stalkera. Nie bez powodu w ASG zwroty Stalkera są coraz popularniejsze w całej Polsce. Głównie dlatego właśnie, że możesz po prostu ubrać pałatkę, wziąć tą maskę z Peweksu i po prostu czuć się jak człowiek, który jest sam w lesie, otoczony przez nieznane mu mutacje i potwory. Także Stalker nigdy nie był dobrą grą. Ja naprawdę klnąłem jak szewc przy niej. Mm-hmm. Mieliśmy naprawdę beznadziejny gameplay, bo chyba się zgodzisz, był okropny.
Oj.
I powiemy troszkę więcej o gameplayu. Jednak nigdy nie był w stanie sprawić, że ja pomyślałem, o, dzisiaj wejdę i normalnie zobaczę, co mają do mnie powiedzenia w wiosce. Nie, to zawsze chodziło o to, co ty wyciągałeś z tej gry, a ja wyciągnąłem z niej bardzo wiele. Tak wiele, że później przeczytałem książkę, obejrzałem film i byłem zachwycony po prostu. I muszę od razu powiedzieć, że bardzo niewiele wspólnego ze sobą mają książka, film i gra. Jednak te elementy, które między sobą przeplatają, są bardzo potrzebne. I tak film jakby oddaje ci klimat, on bardzo pozytywnie nastawia i jeżeli się go obejrzy przed graniem w grę, to się z niej wyciągnie o wiele, wiele więcej. Ja właśnie kiedy wróciłem do gry po tym, jak obejrzałem film, byłem jeszcze bardziej zadowolony z tego właśnie, jak ta cisza może być przerażająca, jak te po prostu nieznane ci artefakty, jak mogą oddziaływać na twoją wyobraźnię. Tego nie ma teraz w grach. Nie ma gier, które cię zaskakują czymś, a Stalker potrafi cię zaskoczyć. Mhm. I to mu się udawało.
Widzisz, ja jak pierwszy raz grałem Stalkera, to na samym początku to, co mnie strasznie przygwoździło, to był klimat, ale też pustka. Bo Stalker to jest bardzo specyficzna gra, która jednocześnie daje ci bardzo dużo przyjemności na samym początku, ale potem zaczyna tak jakby lekko ciążyć ci ten klimat tej ciszy, o której powiedziałeś, i tej pustki. Dlatego, że nie oszukujmy się, tereny są ogromne, po których się poruszasz, albo ogromne jak na standardy w tamtych czasach. I ja wcześniej nie miałem żadnego odniesienia, no może prócz operacji Flashpoint i Armed Assault, ale mimo wszystko chodzenie po planszach stalkerowskich to jest wyzwanie, dlatego że nie dość, że mamy mnóstwo anomalii, które niekoniecznie są widoczne i bardzo łatwo jest zginąć, to oprócz tego mamy parę, być może parę przeciwników na mapie, którzy kiedy już są blisko, uczucie jest jak w Silent Hillu, kiedy naprawdę nie wiesz, co się wokoło ciebie dzieje, kiedy zaczynasz strzelać, no a po prostu po omacku, po jakichś krzakach albo drzewach i zaczynasz się zastanawiać, czy to zabiłeś, dlatego że w grze nie ma jakiejś takiej weryfikacji tego, czy strzelasz i czy trafiasz. Po prostu sam musisz wiedzieć, czy zabiłeś coś, czy ci się udało, czy nie. Efekty dźwiękowe w tej grze były naprawdę dobre i przeżywanie nocy, łażenie tak praktycznie...
Pioruny
w czasie nocy. Tak, w ogóle burze, Jesus.
Jezu.
Te ciarki na plecach, kiedy na przykład słyszałeś huczenie sowy, czy tam, nie wiem, jakichś dziwnych zwierząt, których tak naprawdę wokół ciebie nie było, to mogłeś się poczuć tak, jakbyś naprawdę przedzierał się przez jakieś stare, opuszczone pola, pełne jakichś mutantów i z obawą o swoje życie zmierzałeś do pierwszej lokacji, gdzie mogłeś się schronić. Więc Stalker jest grą, która naprawdę na samym początku bardzo mocno mnie przyciągnęła i docierając do kolejnych obozów, to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Już samo odpieranie ataków bandytów, albo na przykład tych jakichś zmutowanych dzików, to było bardzo fajne, naprawdę. I chodzenie po tych opuszczonych konstrukcjach. Tyle tylko, że to, co się powoli wyłaniało przede mną, grając Stalkera, to był fakt, że ta gra naprawdę nie potrafiła tej pustki nadrobić w żaden inny sposób. I to mnie zaczęło trochę boleć, po jakimś czasie przeszkadzać i ostatecznie spowodowało, że z tą grą się rozstałem.
Gra nam oferuje jakby oferuje nam niby otwarty świat, ale w praktyce jest to po prostu jeden taki tunel, który my podążamy.
Tak, taka ogromna linia. Plansza.
To jest ogromna linia, którą my idziemy. Ona ma może 2-3 odnogi i one są bardzo ci wyraźnie zaznaczone. Patrz, w tą stronę skręcasz i tu masz te dokumenty, bez których nie pójdziesz do przodu. Czyli to wcale nie jest jakby różnorodność terenu, tylko jak najdalej plansze od siebie są oddalone for shits, bo nie ma żadnego powodu, żeby one były tak daleko od siebie. Co więcej, się pojawiają znikąd na przykład informacje: wróć na sam początek i broń obozu. Tak znikąd. Pamiętam, w pewnym momencie w grze się pojawia taka informacja,
tak,
właśnie,
tak,
że
tak.
Obóz atakowany. Chyba nie ma osoby na ziemi, która pomyślała wtedy: tak, wrócę na sam początek gry i będę bronił obozu.
Tak, i to czasami też strasznie wkurzało, jak brałeś więcej questów i nie wszystkie byłeś w stanie zrobić, bo w wersji polskiej często tłumaczenia były tak koślawe, że nie byłeś w stanie się zorientować, o co tak naprawdę chodzi. Mm-hmm. I ostatecznie nagle wyskakiwało ci powiadomienie, właśnie o którym ty mówiłeś, że czas na ukończenie questu właśnie mija, albo na przykład, że ci i ci ludzie przejęli ładunek, który ty miałeś przejąć i ty za cholerę nie wiedziałeś w ogóle, gdzie tu jest.
Ale ty mogłeś pójść w to miejsce, miałeś ten X na mapie zaznaczony, chodziłeś wokół, i tam nic nie było, nie wiedziałeś, czego od ciebie oczekują w ogóle.
No, bo czasami też było tak, że zanim zdążyłeś dojść w jakieś miejsce, to już tam nikogo nie było.
No, także to było popsute. Ale w ogóle gra była popsute na wielu poziomach. Strzelanie, o którym mówiłeś. Ja wiem, że ta broń miała być niecelna. Naprawdę wiem. Tak miało być. Ale ona jest niedorzecznie niecelna. Ten pistolet po prostu musisz smarować w ludzi naboje, żeby oni dopiero umarli, bo strzelanie nic nie daje. W ogóle masz pistolet z tłumikiem, ja pomyślałem: Jesus, wspaniale, będę się skradał. Tak, gra ci daje wskaźnik wykrycia i to jest tak, jesteś wykryty albo niewykryty. Wszyscy o tobie wiedzą. Miałeś idealną pozycję, nikt cię nie widział, powinna być cisza. A syreny, psy, wszystko po prostu używa. Nie no, tragedia, to ptak odbierało właśnie ten klimat. I teraz miałeś w grze radiację, nie? Mogłeś być napromieniowany, ale to się sprowadzało tylko do tego, żeby mieć zawsze dużo tych szpryc albo wódki, więc jak sobie wbiłeś 4 szpryce, nie było żadnych konsekwencji medycznych z tego powodu, że sobie wbiłeś 4 szpryce pod rząd. Nie? Mogłeś wybić 5 butelek wódki i tak byłeś zawsze w ten sam sposób pijany jak po jednej butelce. Musiałeś jeść, ale to się sprowadzało do tego po prostu, że miałeś mnóstwo chleba, który się nigdy nie psuł, pojawiała się ikonka jedzenia w rogu, otwierałeś inwentory, prawy klik, zjedz, brawo, zjadłeś, koniec. Także to było zupełnie nikomu niepotrzebne. Czemu to nie mógł być zwykły shooter albo nie mogło być RPG? Im naprawdę nie wyszło to połączenie.
Mhm. Ja już nie pamiętam dokładnie, czy tam blady się broń psuła, bo chyba mi się wydaje, że się psuła.
Wydaje mi się, że się tak, zużywała broń, a dała jej wartość.
Aha, no dokładnie, tak. Właśnie w tym bunkrze, jak ją sprzedawałem na samym początku gry jeszcze, jak wtedy podnosiłem wszystko, pamiętam, jak mnie to niedorzecznie denerwowało, że przez jeden wieczór mogłem swój karabin zajechać do takiego stanu, że w ogóle się nie opłacało z niego korzystać.
Ale w ogóle gra sama fabularnie rzucała w swoją stronę różne karabiny, bo ogólnie chodzi o to, że ty ścigasz tego Strieloka, nie?
Mhm.
I znajdowałeś te jego hideouty po drodze. I te hideouty to zawsze były po prostu otwarte pokoje, gdzie była jakaś kartka, bo w ogóle cała fabuła w grze była przez kartki przekazywana. Wchodziłeś do tego hideoutu i tam był kałach. Patrzyłeś, o, to zwykły kałach, ale go podnosiłeś, czytałeś. O, ten kałach ma zmodyfikowaną szybkostrzelność i możesz do niego doczepić lunetę. Co robiłeś? Odczepiałeś lunetę od swojego karabinu, doczepiałeś do kałacha i ten kałach się prawie nie zużywał i tylko z nim biegałeś i okazywało się, że jest bardzo dobrą bronią i nie potrzebujesz żadnej innej, więc już ja 1/3 gry śmigałem tylko z tym kałachem, mimo że były wokół mnie po prostu tony różnych karabinów. Niestety wszystkie strzelały, zupełnie nie dawały ci przyjemności ze strzelania. I oczywiście co? Słuchaj, każda broń w grze miała zamek po drugiej stronie! Oni odwrócili pozycję zamka! Słuchaj, każdy kałach w tej grze miał selektor ognia po lewej stronie. Każdy kałach w tej grze miał zamek po lewej stronie.
Tak, żeby pociski leciały ci prosto w twarz, rozumiem?
Znaczy, tak, rozgrzane łuski ci leciały w twarz. Ja wiem, że są robione na świecie edycje broni dla strzelców leworęcznych, bo właśnie kałach ma tą wadę, że jesteś leworęczny, to rozgrzane łuski ci uderzają w ramię. Ale nie jest tutaj, każda broń w tej grze jest, no, w lustrze, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi?
Mhm, tak.
Jest lustrzane odbicie. Po prostu mi to tak odbierało klimat, tragicznie. Albo w ogóle miałeś dużo broni w grze, na przykład wyrzutnie RPG, miałeś granatniki, ale nigdy nie było dość amunicji do niej, do znalezienia. Nigdy nie mogłeś po prostu zaszaleć, pobawić się, bo każdy nabój to było, o Jezus, nie wystrzelę go, bo będzie coś wielkiego, będzie coś wielkiego. Nie było, nigdy nie było.
Stalker miał tą przypadłość, że główny wątek fabularny był wmieszany w tak dużą ilość questów pobocznych i tak ogromne lokacje, że czasami po prostu zapominałeś, o co chodzi. Druga sprawa. Czasami było tak, że kiedy wyprzedziłeś myśl programistyczną i wchodziłeś do jakiejś lokacji z zupełnie innym wyposażeniem i z zupełnie inną wartością pieniędzy, albo w ogóle inaczej, inny sposób, to coś się psuło i psuło się notorycznie.
O Jezu, jak ta gra była zabugowana.
I trzecia rzecz, o której warto powiedzieć, to fakt, że fabuła w bardzo szybki sposób przyspieszała, kazała ci wierzyć w rzeczy, które wcześniej, tak jak powiedziałem, byłeś w stanie zapomnieć i ostatecznie serwowała ci całkiem fajne zakończenia. Ich było bodajże 7, tak mi się wydaje. Mhm. Ale grę mogłeś skończyć znacznie wcześniej. Pfu, tak jak mówiłem ci, blady, miałem dużo pieniędzy i gra mi się skończyła. Czemu? Dlatego, że miałem dużo pieniędzy. Czemu? Ja nie wiedziałem, że gra się kończy w tym momencie, ale się skończyła niestety. Ja nie miałem pojęcia, że mając dużo pieniędzy, wdając się do monolitu, po prostu widzisz koniec gry. Nikt mi o tym nie powiedział. Ominęło mnie jeszcze z jakieś
25 minut tak naprawdę.
Ale tak czy siak, nikt cię nie informował o tym i czytanie potem gdzieś na forach polskich, że nie, to nie jest koniec gry. To wiesz, wielki what the fuck? No bo
wielki. Czemu?
No ale to już pomijając to, wiedziałeś, że tych i tych kolesi musisz doprowadzić gdzieś tam. Tym i tym facetom przynieść jakiś detektor promieniowania, ale nie wiedziałeś w ogóle, o co w grze chodzi.
Ale w grze jest Gordon Freeman.
Jest?
Jest ciało Gordona Freemana w grze. I on ma jakiś tam bardzo wykokszony pistolet przy sobie. Ale słuchaj, są te wady, nie? Bo jest bugów po prostu multum. W ogóle ja mam wrażenie, że ostatnia plansza, bo jak jesteś w Prypieci i już zabijesz wszystkie te mutanty i wejdziesz na ten blok, gdzie jest ostatni pokój Stalkera, kiedy odbierasz jego sprzęt, kiedy czytasz tą najważniejszą fabularnie notatkę i wyglądasz przez okno i widzisz ten świat, masz tego kałacha w łapach, na moment nie zwracasz uwagi, że ma zamek po swojej stronie, także naprawdę można było się świetnie poczuć. Tak. Były te momenty właśnie, kiedy ja czułem się tak cholernie dumny, że widzę to, co widzę, że oni mieli jaja zrobić tak brudny, tak wyniszczony chorobą, promieniowaniem świat. To było coś naprawdę niesamowitego. I to jest oklepane, mówiąc o Stalkerze, ale taka jest prawda. Jeżeli przebolejesz przez te błędy, można z tej gry mnóstwo radości czerpać.
Tak, tak, zgadzam się w 100%. I jeśli wydaje ci się, że pierwszy Stalker był grą, która jest bardzo zła, to postaraj się dotrwać do pierwszego miasta, do pierwszego schronu, w którym ludzie będą grali na gitarach, w którym ktoś będzie śpiewał, będziesz w stanie wysłuchać opowieści jakiegoś człowieka, który był goniony przez jakieś potwory i ledwo uszedł z życiem i wspomina z łezką wokół swojego przyjaciela, którego tym potem możesz znaleźć w kawałkach i znaleźć notatkę, którą potem możesz odnieść jego rodzinie. Tych rzeczy, które potem trzymają cię przy tej grze, jest naprawdę dużo.
Wiem, że taka gra by nigdy nie powstała, ale ja bym chciał, żeby ktoś zrobił mod do Stalkera, gdzie jesteś jedynym człowiekiem. Albo gdzie są tylko takie maleńkie osady, gdzie nie ma żadnych przeciwników, gdzie nie ma mutantów. Jesteś po prostu ty, który musisz znaleźć drogę do monolitu i przedzierasz się przez te puste, zniszczone miasta, słyszysz te niesamowite dźwięki. To było dla mnie po prostu coś niesamowitego. Oczywiście taka gra nigdy nie powstanie, w której po prostu przez godziny idziesz przez pustkę, ale haha, to byłoby coś niezwykłego. Ale na przykład ta gra ma jeden bardzo tak głęboko ukryty patent, bo ja zupełnie przypadkiem, grzebiąc po jakichś śmieciach w tej grze, bo ogólnie wiem, sobie wymyśliłem, bo ja zawsze gram w RPG, sobie ubzdurzam jakąś historię, że mój facet jest takim, że on zupełnie ma gdzieś promieniowanie, nie? Że on jest już skazany, on wie, że umrze i zupełnie się nie przejmuje promieniowanie, więc biegają w te najbardziej radioaktywne strefy i w jakiejś najbardziej radioaktywnej strefie jakoś wyjątkowo wysoko podskoczyłem i w powietrzu się pojawiła ikonka F, nie? Bo tam był jakby taki syp podwieszony. Ja kliknąłem to F i się otworzyło okienko, że w tym sypie jest gitara. Ja myślę, gitara? W tej grze? Po co jest gitara? Wziąłem tę gitarę i gitara nie ma żadnego opisu w inwentory. Jest w ogóle napisana Guitar MP Object XS, czyli tak jakby ktoś przez przypadek to dodał, nie? Do gry. Myślę, po co mi ta gitara? Więc w pierwszym miejscu poszedłem do kupca, oferował mi zero pieniędzy za to. Pomyślałem, a pewnie miało być w grze wycieli. Schowałem do skrzynki. Co się okazuje? Jeżeli wypełnisz 1000 jakichś tam pobocznych elementów, wpuszczą cię do jakiejś strefy w którymś mieście. Jeden z tym tam ludzi da ci zadanie. Jeśli to zadanie w jakiś tam sposób wykonasz, on ci powie, że może cię nauczyć grać na gitarze. I jeżeli wtedy masz przy sobie tą gitarę, on ci nauczy grać na tej gitarze, jak ją wybierzesz w czasie gry, to grając na gitarze odstraszasz potwory. Ale to jest najbardziej ukryty, zakopany, niemożliwy do znalezienia w normalnej grze element gameplayu, jaki w życiu widziałem. Żadna inna gra nie miała czegoś tak głęboko zakopanego w sobie.
Bardzo fajne. Nie miałem pojęcia.
Ale po prostu musiałbyś tyle niesamowitych rzeczy zrobić, żeby do tego dotrzeć, to jest tak, jakby tego nie było w tej grze tak naprawdę. Ta gra ma dużo rzeczy, które chciała zrobić, one zostały w tej grze, ale są popsute. Właśnie ten element RPG są zupełnie połamane. Niby masz jakieś dialogi, ale tak naprawdę zawsze pytanie, no mów coś więcej. Mm-hmm. To dialogach to jest tylko zakończ rozmowę albo powiedz mi coś więcej.
Za 200 kapsli sprzedam ci informacje, gdzie i co leży.
No, także były też takie zadania typowo RPG-owe w stylu, to nie wiem, przekup kucharza, czy tego typu rzeczy, ale tego było mało, większość sprowadzało do zabij eskortu i przynieś.
Oj, nie mów o eskortu, dlatego że to najtrudniejsze zadania w Stalkerze. Łatwo było się utrzymać przy życiu, ale jak chciałeś ochronić przed śmiercią jakichś ludzi, których musiałeś eskortować, to naprawdę można było rzucać kurwami na lewo i na prawo, bo oni po prostu byli głupi. Tak samo jak przeciwnicy w Kane & Lynch, tak samo tutaj ludzie mieli tendencję do wbiegania w anomalie na siebie, kucania w tak beznadziejnie głupich miejscach, to po prostu się nie mieści w głowie, jak bardzo można było się zestresować, próbując ochronić, osłonić jakiegoś człowieka przed śmiercią. Już nie mówię o jednym, ale o grupie, Jezu.
Chyba zakończymy wątek o Stalkerze.
Tak, też mi się tak wydaje. Dużo o nim powiedzieliśmy. Jeśli ktoś ma okazję sprawdzić tytuł, sprawdzić grę, to polecamy, dlatego
że... Ściągnie 1,5 GB patchy. Ściągnie mod, który daje pojazdy, żeby mógł jeździć po tym ogromnym świecie.
Jeśli to wszystko jesteście w stanie wytrzymać, myślę, że gra da wam dużo przyjemności. Jeśli nawet jej nie ukończycie, to doświadczenie ze Stalkerem może w jakiś sposób dać do zrozumienia, jak można tworzyć klimat w grze.
Pacza, 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 pacza.
tu muzyczka przed pom podsumowaniem. Pa, 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 pa.
Co no, ja myślę, że chyba będziemy kończyć już blady. Bizon niestety się z nami rozstał trochę wcześniej, więc nie będzie uczestniczył tutaj w naszym ogólnym podsumowaniu. Chciałem tylko dodać, że mamy dalej klucze od StarCrafta 2. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to prosimy was, zróbcie cokolwiek chociaż. Cokolwiek wystarczy, żeby otrzymać klucze do StarCrafta i pograć sobie w grę, sprawdzić jak wygląda multiplayer, przejść całą kampanię single player, dlatego że te klucze was do tego uprawniają, no i poznać tą grę trochę lepiej.
Przesłuchajcie podcast, niech on was zainspiruje. Te trzy indywidua, które to prowadzą, i wyraźcie się, niech to będzie, nie wiem, rymowanka, niech to będzie rysunek w pęcie, cokolwiek.
No naprawdę, cokolwiek. Może nie kropka w komentarzu.
Coś, co mówi DualShock. Coś, że jesteście słuchaczami, że tam jesteście, bo my nie wiemy, czy ktoś tam jest w ogóle.
Tak, tak. Bo teoria Bizona głosi, że jeśli ktoś nas słucha w ogóle, więc...
Tak, no tak, on zaczyna podcast, jeśli ktoś nas słucha. Dajcie znać, słuchacie, dostajecie kody, macie całą kampanię StarCrafta.
Let's do it! Więc... No cóż, no do następnego podcastu. Żegnałem się z wami, Odin.
Żegna się z wami, Bizon.
Teraz ja, Blady.